Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
By świadczyć o wierze, musimy się też modlić, stwierdził papież, przypominając na audiencji ogólnej postać świętego Dominika.
Peruwiańscy biskupi poparli decyzję Stolicy Apostolskiej w sprawie Uniwersytetu w Limie.
Kościół w USA potępił zamach na sikhijską świątynię w Milwaukee.
8 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
O świętym Dominiku jako mistrzu modlitwy w życiu codziennym, także w momentach trudnych czy przy odpoczynku, mówił Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej. Podobnie jak tydzień temu papież spotkał się z pielgrzymami w Castel Gandolfo. Swoją katechezę Ojciec Święty streścił także po polsku.
Dzisiaj wspominamy świętego Dominika, założyciela zakonu dominikanów. Pivcio wojekie modlitwy, zawsze mówił z Bogiem lub o Bogu. Nie poświęcał pracy bliźnim, a nocy spędzał na rozmowie z Bogiem. Uczmy się od Niego tej wytrwałej modlitwy, koniecznej dla naszego wzrostu duchowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI przypomniał przytoczone przez współczesnych 9 sposobów modlitwy świętego Dominika. Wskazują one na wielki charyzmat mistyczny założyciela zakonu kaznodziejskiego, ale też na to, że każda okoliczność życia może być okazją do bycia blisko Boga.
Drodzy przyjaciele, święty Dominik przypomina nam, że u podstaw świadectwa wiary, jakie każdy chrześcijanin ma dawać w rodzinie, w pracy, w zaangażowaniu społecznym, ale także w chwilach odpoczynku stoi modlitwa, osobisty kontakt z Bogiem. Tylko ta rzeczywista relacja z Bogiem daje nam siłę, by intensywnie przeżywać każde wydarzenie, zwłaszcza chwile trudne. Ten święty przypomina nam także ważność zewnętrznej postawy modlitewnej. Klęczenie, stanie przed Panem, spoglądanie na ukrzyżowanego, skupienie w ciszy, to nie są rzeczy drugorzędne, bo pomagają nam wejść w wewnętrzną osobistą relację z Bogiem. Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć o niezbędnych dla naszego życia duchowego codziennych chwilach spokojnej modlitwy. Dotyczy to także obecnego okresu wakacji, by znaleźć czas na spotkanie z Bogiem. Jest to też pomoc dla naszych bliskich, by mogli wejść w świetlisty krąg obecności Boga. Przynosi ona pokój i miłość, których tak bardzo wszyscy potrzebujemy.
Nie milkną komentarze po poniedziałkowym zamachu na dom modlitwy w Kenii. Ataki na kościoły i wspólnoty chrześcijańskie stają się tam niestety coraz powszechniejsze. Najczęściej dokonywane są przez ekstremistyczne ugrupowania islamistyczne, zwłaszcza Boko Haram. Czy mamy do czynienia z prawdziwą wojną religijną?
Kardynał Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax, podkreśla, że chrześcijanie są celem przemocy nie tylko fizycznej, ale także psychicznej. Nie ma wątpliwości, że chodzi o zniszczenie tego wszystkiego, czym żyją i co stanowi o ich tożsamości, a więc ich wiara, sposób postrzegania świata czy styl życia. Inna jest też specyfika tworzenia chrześcijańskiej wspólnoty od tej, którą tworzą muzułmanie.
Jest prawdą, że w wielu częściach świata, zwłaszcza w Afryce, naszych kościołów nie budujemy na najbardziej zaludnionych obszarach, twierdzi hierarcha. Są raczej stawiane bliżej istniejących misji, miejsc zamieszkania księży, by mogli łatwiej dojechać do wiernych, odbywając jedynie krótką podróż, albo też by pozwolić samym wiernym dotrzeć do niego po krótkiej pielgrzymce. Meczety przeciwnie, zawsze są budowane w najbardziej zaludnionych miejscach, tam gdzie mieszkają wierni. W tym sensie trudniej jest nam się bronić, wyjaśnił przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax.
Z kolei arcybiskup John Onaiyekan z Abudży podkreśla, że liczne zamachy mają wzmóc napięcie i zantagonizować różne religie. Choć terrorystom to się do końca nie udaje, kwestia bezpieczeństwa chrześcijan wciąż pozostaje nierozwiązana.
Jestem przekonany, że problem nie leży w tym, że chrześcijanie są przeciwko muzułmanom. Bardzo mocno podkreślam, że liderzy chrześcijańscy i muzułmańscy powinni działać razem, by zidentyfikować i wyizolować grupy fanatyków religijnych. Nigeryjscy muzułmanie już powiedzieli, że nie mają związku z tymi wydarzeniami. Z drugiej strony, patrząc na problem bezpieczeństwa, rząd powinien nadal pracować nad poprawą tej sytuacji. Wydaje się, że jego sposób działania jest coraz lepszy, ale mimo to wciąż niewystarczający.
Sytuacja w Syrii jest bardzo delikatna, ale nie można mówić o antychrześcijańskim nastawieniu. Tak arcybiskup Mario Zenari ocenia aktualny stan rzeczy w tym kraju, targanym od kilkunastu miesięcy krwawą wojną domową.
Chrześcijanie cierpią tak samo jak pozostali Syryjczycy. Na ile możemy, staramy się jednak, by życie religijne toczyło się normalnym rytmem. Kościoły pozostają więc otwarte i sprawuje się w nich nabożeństwa, podkreśla nuncjusz apostolski w Syrii. Arcybiskup Zenari zauważa, że nie odnotowano do tej pory przypadków agresji wobec chrześcijan spowodowanych względami religijnymi. Napady mają przeważnie charakter rabunkowy. Nuncjusz apostolski zauważa, że trzeba pamiętać o tym, iż wojnę i łatwy dostęp do broni wykorzystują także zwykli kryminaliści.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Pełne poparcie dla decyzji Stolicy Apostolskiej wyrazili peruwiańscy biskupi w specjalnym oświadczeniu dotyczącym ostatnich wydarzeń związanych z Uniwersytetem w Limie. Watykan odebrał tej prestiżowej uczelni kościelnej tytuł papieski i katolicki. Decyzja była związana z wielokrotnymi modyfikacjami jej statutów, które godziły w dobre imię Kościoła.
Biskupi, komentując delikatną sytuację uczelni po papieskiej decyzji, potwierdzają pełną wierność i przywiązanie do Benedykta XVI. Równocześnie sprzeciwiają się wszelkim obraźliwym komentarzom, zarówno wobec Stolicy Apostolskiej, jak i bezpośrednio osoby kardynała Tarcisio Bertone. Pojawiły się one w peruwiańskich mediach oraz w ostrych wypowiedziach władz uniwersytetu. Hierarchowie poparli także działania arcybiskupa Limy, kardynała Juana Luisa Ciprianiego, w jego sporze z uczelnią. Pozytywnie oceniają też postawy tych członków wspólnoty akademickiej, którzy starają się o utrzymanie katolickiej tożsamości tej placówki. Episkopat skierował również prośbę do rektora i senatu, by zaakceptowali decyzję Benedykta XVI i dostosowali statuty uczelni do wymogów konstytucji apostolskiej ex corde ecclesiae.
Władze Uniwersytetu w Limie po decyzji Watykanu zdecydowały się utrzymać starą nazwę uczelni, argumentując tym, że taka jest wpisana do krajowych rejestrów i uznawana przez państwo.
W tym czasie żałoby chrześcijanie łączą się w bólu z braćmi i siostrami Sikhami, powiedział biskup Dennis Madden z Baltimore, nawiązując do brutalnego ataku na ich świątynię w Oak Creek w minioną niedzielę. Uzbrojony mężczyzna zabił tam 6 osób, a 3 kolejne ciężko ranił.
Przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Amerykańskiego Episkopatu wyraził solidarność z całą wspólnotą sikhijską w USA. Jesteśmy szczególnie przygnębieni faktem, że to straszne zdarzenie miało miejsce w domu modlitwy i zwrócone było przeciwko ludziom zebranym razem jak rodzina, by wielbić Boga. Nasze modlitwy kierujemy za wszystkich dotkniętych tą tragedią, zwłaszcza tych, którzy stracili w niej bliskich i ukochanych, dodał hierarcha.
30-lecie obchodzą międzynarodowe dni poświęcone misjom jezuickim w Ameryce Południowej. Organizowane są co 2 lata w różnych miastach Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, a więc tam, gdzie zakon zakładał w XVII i XVIII wieku swoje słynne redukcje misyjne. Inicjatywa ma charakter naukowy i do udziału w niej zapraszani są historycy, archiwiści, antropolodzy, znawcy architektury i języków, a także specjaliści z zakresu innych nauk humanistycznych i społecznych. Tym razem impreza odbywa się w Boliwii w miejscowości San Ignacio de Velasco, gdzie zachowały się pozostałości działalności misyjnej jezuitów. Obradom towarzyszy hasło Pamięć, Dziedzictwo i Kultura Żywa.
Jednym z prelegentów Międzynarodowych Dni Misji Jezuickich jest ksiądz profesor Piotr Nawrot. Mówił on o muzyce i ewangelizacji w dawnych redukcjach i obecnie. Polski werbista jest teologiem i muzykologiem, znawcą i edytorem barokowej twórczości powstającej wśród południowoamerykańskich Indian.
Indianie zachowali niesamowite kolekcje manuskryptów. W kontekście dżungli boliwijskiej, Indianie Chiquito zachowali ponad 5500 stron muzyki barokowej, Indianie Mohos 7200 stron. Od samego początku, gdy wziąłem to w swoje ręce, wiedziałem, że to jest niesamowity, unikalny materiał. Nie znałem z moich studiów żadnego miejsca na świecie, gdzie z 2 parafii, powiedzmy w Polsce, w Rzymie, w Anglii, we Francji, gdziekolwiek na świecie, gdzie z okresu 80 lat pochodziłaby dokumentacja muzyczna tak rozległa. Ponad 80 mszy polifonicznych, opery sakralne, motety, muzykę na organy, sonaty barokowe, koncerty barokowe i cały repertuar muzyki, którą używano w misjach. Po latach nauczyłem się poprawnej interpretacji tegoż fenomenu, a mianowicie, że muzyka w Ameryce była używana jako narzędzie ewangelizacji. W pewnym momencie zamiast recytować nasze credo, zaczynamy śpiewać, zaczynamy odprawiać solemne liturgie. I widać w archiwach, jak rośnie repertuar muzyczny i jak rośnie ilość chrztów.
Z perspektywy swej ponad 20-letniej pracy nad barokową muzyką z redukcji boliwijskich, ksiądz Nawrot podkreśla, że i dziś muzyka może być doskonałym narzędziem ewangelizacji. Kiedy zastanawiam się nad tym, co mogłoby przyciągnąć na nowo ludzi do kościoła w Europie, który przeżywa trudne chwile, bez wahania odpowiadam, postawmy na znakomite liturgie i piękny śpiew, podkreśla polski werbista.
Kościół w Niemczech zdecydowanie zaprotestował przeciwko inicjatywie chadeckich posłów, którzy chcą przyznać parom homoseksualnym prawa podatkowe przysługujące małżeństwom. Inicjatywę 13 posłów konserwatywnej partii CDU poparła również chadecka minister do spraw rodziny Christina Schröder. Tymczasem oprócz kościoła zaskakujący projekt skrytykowali inni przedstawiciele chadeków.
Pierwszy głos w debacie zabrał rzecznik niemieckiego episkopatu. Matthias Kopp stwierdził, że Kościół katolicki nie może zaakceptować równouprawnienia związków partnerskich z przymierzem małżeńskim i dlatego jest przeciwny zrównaniu praw podatkowych. Małżeństwo podlega szczególnej ochronie przez państwo i Kościół, dodał rzecznik. Również biskup pomocniczy Hamburga Hans-Jochen Jaszke zaznaczył, że małżeństwo jest czymś oryginalnym, jest wspólnotą kobiety i mężczyzny skierowana na potomstwo, dlatego nie można go porównywać z innymi związkami. Biskup Jaszke zauważył, że katechizm Kościoła katolickiego zabrania dyskryminacji osób homoseksualnych, ale jak stwierdził, nie oznacza to, że należy zrównywać związki partnerskie z małżeństwem. Do krytyki inicjatywy 13 chadeków przyłączyli się politycy tej partii. Minister finansów Wolfgang Schäuble nie widzi potrzeby zmiany prawa podatkowego, a Norbert Geis, członek kuratorium konserwatywnego Forum Niemieckich Katolików, ostrzegł nawet, że tego typu inicjatywy są niezgodne z konstytucyjnym zapewnieniem ochrony dla instytucji małżeństwa. Inicjatywa 13 chadeków ma trafić po wakacjach pod obrady frakcji chadeków Bundestagu. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Sezon pielgrzymowania na Jasną Górę trwa. Pątnicy przybywają już nie tylko pieszo, ale są także grupy rowerowe, biegowe, miłośnicy jazdy konnej, a także wierni na motocyklach. Po raz drugi do sanktuarium przyjechali dziś motocykliści z Łukowa w diecezji siedleckiej.
Zainteresowanie pielgrzymkami rowerowymi czy motocyklowymi z roku na rok wzrasta, bo wzrasta także liczba zwolenników jednośladów, uważa ksiądz Tomasz Bielecki z diecezji siedleckiej.
W tamtym roku było nas tylko 7, w tym roku jest już 20, także liczba rośnie, zainteresowanie. No i jest więcej też i fanów na pewno jazdy motocyklowej. Jest to okazja dla nas jako duszpasterzy też wykorzystania tego.
Wśród głównych intencji, jakie przywieźli kierowcy jednośladów, jest modlitwa za ofiary wypadków motocyklowych. Niezwykle dynamicznie rozwija się pielgrzymowanie na rowerach. Właściwie nie ma już teraz diecezjalnej pielgrzymki pieszej, której nie towarzyszyliby cykliści.
To sama przyjemność jeździć na rowerze, a jeszcze dla chwały Pana dawać świadectwo innym, to po prostu aż chce się, energia rozpiera człowieka.
W ubiegłym roku do Częstochowy przyjechało prawie 100 pielgrzymek rowerowych, a w nich około 4000 wiernych. Tradycyjnie już z Warszawy przybywa także pielgrzymka na rolkach, a na przykład z Lublina – Ułani. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.